Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, oraz Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Dlaczego na uroczystość Królowej Polski czytamy taką Ewangelię? Ponieważ prawdziwe królowanie Boga rozpoczęło się w krzyżu. A dzięki zmartwychwstaniu, bo zmartwychwstanie jedynie podniosło do nieskończonej potęgi tę miłość z krzyża, która królowała nad światem niewidzialnego zła, ale też widzialnego zła w ludziach. Podniosła do nieskończonej potęgi i tylko w zmartwychwstaniu Bóg Ojciec tę miłość podpieczętował. Tylko z nią się utożsamił. Stąd w uroczystość Królowej Polski czytamy właśnie tę Ewangelię. Ale Jezus z krzyża przekazuje w testamencie polecenie, że jeżeli chcecie, by Maria była królową waszych wnętrz, żeby wam błogosławiła, trzeba się zainteresować właśnie tą miłością z krzyża. Bo naiwność ludzkiego panowania, rządzenia polega na tym, że nie widzimy korzenia, a tym korzeniem jest ten, który oderwał rodzinę ludzką kiedyś w innej niewieście od Boga, od miłości Ojca. To świat innych duchów, złych duchów. Dlatego Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodząc na ten świat, jeżeli zaistniał w krzyżu obok nas, to powiedział z krzyża: pragnę dzięki zmartwychwstaniu też teraz być w każdym z was. I to jest misja Matki Najświętszej, żeby do tego doprowadzić. Otwieram tekst Apokalipsy, tajemniczy, zagadkowy, ale ważny. Mam też otwarte Pismo Święte, Apokalipsę Jana, który jednak koryguje lekcjonarz w sposób bardzo istotny. Świątynia Boga w niebie się otwarła. Arka Przymierza ukazała się w jego świątyni. Według symboliki Apokalipsy świątynią Boga tak naprawdę jest człowiek. Bóg, stwarzając człowieka na obraz i podobieństwo swoje, pragnął, żeby być w swoim dziecku, i dziecko ma być jak gdyby widzialnym znakiem. To się dokonało po raz pierwszy w rodzinie ludzkiej, kiedy Maryja powiedziała: niech się stanie. Fiat. W niej zamieszkał Duch Święty, Duch Ojca, Duch Syna. I Maryja stała się arką, czyli spełnienie obietnicy dwóch tablic, a dwie tablice były zapowiedzią właśnie, że Trójca Święta zamieszka w drugiej tablicy w człowieku jako przymierze, jako pełnię oddania wzajemnego Boga człowiekowi, człowieka Bogu. Potem ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie więc gwiazd 12. Niewiasta obleczona w słońce, oczywiście to jest ta z Księgi Rodzaju. Obleczona w słońce, to znaczy słońce jest symbolem Boga Ojca, Stwórcy. Słońce daje życie temu światu, ciepło, światło. Słońce jest symbolem Boga Ojca. Czyli Bóg Ojciec zamieszkał w tej, która mu się do końca oddała, podporządkowała jego planom. Księżyc to jest Syn Boży, który stał się człowiekiem i zaświecił w ciemnościach tego świata. Księżyc pod jej stopami. Jest to aluzja do faktu, że tak prawdziwie ciemności tego świata ujawniły się wtedy, kiedy poczęła swego Syna Jezusa Chrystusa, bo już wtedy był zamach na jego życie ze strony Heroda. Na jej głowie więc gwiazd 12. Ona zainaugurowała ludzi, którzy będą przeznaczeni do życia w Ojcu. To jest to są gwiazdy. A gdy weźmiemy, pogłosimy lekcjonarz, weźmiemy Pismo Święte, to jeszcze mamy taki tajemniczy dodatek. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. Jest brzemienna w niebie. I niestety ubolewam nad tym, że twórcy lekcjonarza pominęli to, co jest najważniejsze w misji Maryi w rodzinie ludzkiej. Co się kryje za tym faktem, że Maryja jest brzemienna w niebie, przebóstwiona, ba, woła, cierpi bóle i męki rodzenia. Że jej misja nie skończyła się z chwilą przebóstwienia, niebowzięcia. Czyli, że tak jak Chrystus zmartwychwstały dopiero rozpoczął w pełni swoją misję w chwili zmartwychwstania, przebóstwienia, tak samo i Maryja tę misję pełni jako matka. Bo cechą brzemiennych niewiast jest macierzyństwo, jest matką. Ale tu się zawiera jeszcze pewne próba uwalniania z lęku tych wszystkich, którzy pewien tekst Pisma Świętego nie do końca czytają w wielkich kontekstach, mianowicie, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który krzyżu wszelkie zło wchłonął, przeistoczył, w zmartwychwstaniu daje szansę nowego, innego Bożego życia, jest nazwany jedynym pośrednikiem, przynajmniej w dwóch miejscach Pisma Świętego bardzo czytelnie, jest jedynym pośrednikiem między Ojcem a rodziną ludzką. Czyli Bóg Ojciec zawsze patrzy na każdego z nas poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez krzyż. I my mamy poprzez krzyż zdążać ku Ojcu. Krzyż chwalebny oczywiście. Jeżeli Jezus Chrystus z krzyża pod koniec trzygodzinnej męki mówi do swojej matki: oto Syn Twój, a później do Jana Apostoła, który nas reprezentował, mówi: oto Matka Twoja, odezwał się słowami, którymi się nigdy nie odzywał żaden Izraelita, niewiasto. Nigdy tak się nie odzywał Izraelita do matki. Jezus tak się odzywając powiedział: Ty jesteś tą, o której mówi Księga Rodzaju. Myśmy razem zdeptali głowę węża. Razem zrealizowaliśmy dekalog i daliśmy szansę zbawienia się ludzi drogą łaski, darmowej łaski. Po zło w krzyżu Jezus przeistoczył w miłosierdzie, w przebaczenie, w dar nowego życia. Zdeptaliśmy głowę węża, że Bóg Ojciec jest miłością, dając wymagania, stawiając wymagania, dając dekalog. I Tobie przekazuje to zwycięstwo jako nowej Ewie. Ty tak samo uczestniczyłaś w tajemnicy współzbawiania świata, tak jak ja, jakkolwiek twój był ból innego typu, nie tyle fizyczny, co bardziej duchowy. Ale twoja misja się nie kończy, twoja misja dopiero zaczyna teraz w niebie, dlatego jesteś wzięta z duszą i ciałem, tak jak ja, przebóstwiona. I każdy zbawiony w tobie jest jako matce, tak jak w łonie matki tutaj ziemskiej jest jej dziecko, pod wyjątkową opieką. Twoje macierzyństwo jest takiej niezwykłej rangi, która jest zobrazowana jakby przypowieścią brzemienności każdej kobiety, która karmi to dziecko w łonie, daje życie, przygotowuje kogoś, kto się narodzi do pełnej rzeczywistości w Ojcu. Brzemienna. Słowo brzemienna jest rodzajem przypowieści. Żebyśmy wiedzieli, że dopiero teraz Maryja każdego człowieka żyjącego, który żył, żyje i będzie żył w rodzinie ludzkiej, swoim Synem Jezusem Chrystusem współzbawia i tak bardzo, tak wielkie ma możliwości macierzyńskie, duchowe. Woła i cierpi bóle i męki rodzenia. I właśnie, tu chodzi o tego jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa. Co robi Maryja jako matka? W każdym z nas chce zrodzić swego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika. jedynego pośrednika. W związku z tym te lęki braci protestantów, te lęki niektórych kapłanów, teologów są niefortunne. Są niefortunne, ponieważ macierzyństwo Maryi polega na tym, żeby w nas zrodzić jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa, tak w nas go zrodzić, żeby każdy chrześcijanin odważył się oddać swoje życie obecne Jezusowi, tak jak On nam się daje w krzyżu, współzbawiać. I gdybyśmy prześledzili życiorysy świętych, troszeczkę się tym interesowałem, to okazuje się, że każdy ze świętych mówił, że to, co sobą reprezentuje, zawdzięczam Maryi. Nasz założyciel święty Ignacy Loyola to sobie powiedział, że to, iż poszedłem do końca na służbę miłości z krzyża, to zawdzięczam Maryi. Dlatego nie należy się bać tego, że Maryja kiedykolwiek przysłoni Jezusa, zasłoni, bo takie są wysuwane argumenty. To są niestety argumenty od złego ducha, a nie od dobrego ducha. Pewnej niewiedzy. Jeśli ten tekst został wprowadzony do Pisma Świętego, jest brzemienna w niebie, cierpi, woła męki Boże. Kogo rodzi? Urodziła według ciała kiedyś tutaj Jezusa Chrystusa, to teraz w dalszym ciągu na wyższym poziomie w nas chce urodzić Jezusa Chrystusa, jednego pośrednika. To znaczy taką fascynację tym zwycięstwem nad duchem ciemności, duchem świata, żebyśmy, tak jak Jezus, właściwie Jezus w nas swoje życie kontynuował. To jest to, co chciałem dziś wydobyć, bo też byłem o to proszony. I cierpieniem Maryi w niebie jest to, jeżeli my nie mamy fascynacji i zgody na to, żeby swoje życie ofiarować jedynemu pośrednikowi, Jezusowi Chrystusowi. Że może bardziej chcemy czegoś tam od Maryi, bardzo bohego, małego, podczas gdy całe Pismo Święte i ona proponuje nam: a daj i wydaj swoje życie Jezusowi i przekonasz się, że niczego nie straciłeś, że dopiero wszystko zyskałeś. To jest to, co zostało opuszczone, a zostało opuszczone najważniejsze. Inny znak na niebie, smok ognisty. Oczywiście chodzi o Antychrysta. Smok ciągle nienasycony. I powiem tylko krótko, że tutaj w trzeciej części Apokalipsy jest odsunięty. Maryja odsłania metodę Antychrysta, szatana, jak ośmieszyć, umniejszyć Kościół Jezusa Chrystusa. Polega to na tym, że każe nam się zafascynować pierwszą tablicą dekalogu, Bogiem Ojcem, dziełem Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I coraz bardziej zaniedbywać drugą tablicę dekalogu, miłość bliźniego, podczas gdy ten, którego ona dała światu, zajął Boga Ojca, uczcił tylko w człowieku i jeszcze raz w człowieku. I dlatego były zrywy rewolucji meksykańskiej, francuskiej i teraz październikowej, ponieważ szwankowała druga tablica dekalogu. Czasy, które idą, które są zapowiedziane w Apokalipsie, będą polegać na tym, że Bóg nam, Jezus nam powie przez Maryję: zawsze byłem w Tobie i w każdej ludzkiej istocie, nawet gdy ona się tarzała w złym. To, Maryja mówi, to był mój ból, moje cierpienie. To było to, że wyście, oddając się Jezusowi, nie oddali też się mnie do końca, bo Jezus Chrystus we mnie złożył pewne dary, o której dalej jest mowa, mianowicie dary Ducha Świętego. I wtedy Maryja spełnia swoją misję Matki, rodzi w nas zrozumienie krzyża, fascynację Jezusem Chrystusem i poznanie Pisma Świętego. Ostatnio grzebie w swoich dawnych notatkach wynotowałem kiedyś takie zdanie, które mówi, że współczesny współczesni chrześcijanie zamiast interesować się Pismem Świętym, interesują się hałasem. Że świat lubi nie tyle Pismo Święte, co bardziej hałas. Inny aforyzm, który powiedział ktoś wielki, znaczący, że jaka jest najdroższa moneta świata? Każdy z nas chce wtrącić swoje 3 grosze. Te 3 grosze to jest tak droga moneta świata, że wyeliminowała nam Pismo Święte. I tym się wszystkim narażam. Jakie wnioski? I o co Maryja prosi w Apokalipsie w trzeciej części? Pragnę od was, żebyście tacy, jacy jesteście, z takim życiem, jakie ono jest, stawali się moją własnością, do końca moją własnością. A nie będziecie wiedzieli, kiedy i jak z wszystkiego, co niepotrzebne, co jest cierpieniem niepotrzebnym, nie od Boga, z tego cierpienia nie od Boga was uwolnię. Jeżeli będziecie cierpieć, to cierpieniem świętym, Bożym, szczęśliwym, które będzie kiedyś szczęściem waszym i wielu, wielu ludzi, ponieważ mój Syn Jezus Chrystus w każdej Eucharystii, nie tylko swoje, ale swoje życie was uobecnia i wasze życie daje za zbawienie świata. Co było zapowiedziane wszystkich dwóch cudownych rozmnożeniach chleba Jezusa Chrystusa, jedne dla Izraelitów, a drugie dla pogan na terenie już poza Jeziorem Galilejskim, że zwraca się do swoich 12 apostołów, mówiąc: nakarmicie tych, których uzdrawiałem, których uczyłem, a gromadziło się wiele tysięcy. Panie, jak to? Nie żartuj. Mamy dla siebie za mało 12 chlebów, 7 chlebów, 2 rybki. Dajcie mi to. W każdej mszy świętej Jezus mówi: daj to, co masz, swoje nic, a ja z tego tym zbawię naród, czego sobie i wam życzę. Amen. Więc drugi taki moment, który mi się dzisiaj przypomniał, to jest to nasze pod twoją obronę, któreśmy odmówili. Ja osobiście wierzę, że dzięki temu myśmy wszyscy wrócili z tej Syberii. Dzięki tej modlitwie. Ba, dziś też przypomniałem sobie, że kiedy wykładałem Apokalipsę siostrom karmelitankom w Gdyni Orłowo, poproszono mnie, dość radykalny nurt wspólnoty Rodzina Miłości Krzyżowanej, żeby do nich tam coś powiedzieć o Apokalipsie. I wiózł na to spotkanie mnie profesor Politechniki, który zajmuje się tymi wszystkimi aparatami medycznymi. Był na zjeździe w Kanadzie. Mówi: proszę ojca, to wszystko można było wyczytać w publikacjach, te innowacje, gdy chodzi o przyrządy, urządzenia medyczne, ale jestem szczęśliwy, wdzięczny Matce Najświętszej, że tam byłem, bo sam raz jakaś mieszkająca Polka w Kanadzie zdecydowała się pod koniec swego życia dać świadectwo pobytu nie tyle na Syberii, ale jako więźniarka polityczna gdzieś tam na północy w łagrach. I opowiedziała taką rzecz, że było wiele baraków, ale w dwóch barakach kobiety, będąc już u kresu swoich możliwości, wpadły na taki pomysł, żeby wtedy, kiedy straż już odchodzi, odmawiać różaniec jeszcze. Okazuje się, że zanikła śmiertelność kobiet w tym baraku. Wszystkie jakoś się biologicznie odrodziły, normy większe wyrabiali, i same to odkryły i w ogóle, że tak powiem, naczelstwo się zainteresowało, skąd to u tych kobiet się bierze. No i jakoś się ujawniło, że one późno wieczorem odmawiały różaniec. W innym baraku z kolei tego różańca nie było. Śmiertelność była bardzo duża i wyniki pracy były nikłe. Czyli, że jednak to oddziaływanie Maryi, że jest i matką, i jest, daje życie, spełniało się. Ze Szczecina jeździłem do takiej masażystki, która miała wielki dar pomagania ludziom. Ktoś mi tam doradził w Lobezie, niedaleko Szczecina. I tam myśmy byli przyjmowani jak gdyby poza kolejką. Ona odchodziła do sąsiada i tam nas przyjmowała jako kapłanów. Właściciel tego domu powiedział, że jako chłopiec, nieduży chłopiec, był wzięty z mężczyznami, porzucony w tajdze, bez żadnego, nie było żadnego zaplecza gospodarczego. Musieli wykopać sobie w śniegu takie kryjówki, dopóki nie wybudują czegoś. Pewnego dnia, już na początku, przyszedł do niego mężczyzna i powiedział: słuchaj, chłopcze, nie przeżyjesz, nie przeżyjesz. Ale przeżyjesz, jeżeli zrobisz to, czego ja cię nauczę. Ja cię nauczę litanii do Matki Bożej, ale będziesz te litanie odmawiał dzień i noc, bez przerwy. Wolno, spokojnie, tak jak oddychasz, tak będziesz odmawiał te litanie. I on się tej litanii nauczył. Śmiertelność była ogromna, zamarzali nocą, a ten mężczyzna z tym chłopcem w jednej janie całą noc odmawiali litanie, ale w pewnym momencie na krótko zasypiali i wychodzili z tej jamy żywi. I mówi: proszę Ojca, ja żyję dzięki litanii, dzięki Matce Najświętszej. Te fakty empiryczne spotkałem i wam opowiadam, bo myślę, że to, co czeka teraz rodzinę ludzką, będzie dość ciężkie i może trzeba będzie żyć bardziej modlitwą, czego sobie i wam nie życzę i życzę, jeśli się dożyjemy. Amen. Może się też przyda moim braciom.